Dzień dobry Państwu. W ramach Wolnej Anteny kontynuujemy gawędę historyczną wokół życiorysu Józefa Piłsudskiego. Jak wiemy, wrócił z zesłania i był owiany nimbem katorżnika, to może za dużo, ale na pewno sybiraka, a to nobilitowało bardziej niż virtuti militari w normalnych warunkach. Posłuchajmy zatem marszu, czy też hymnu sybiraków. Jak w pigułce zawarte są losy Polaków w tejże pieśni, którą ułożył, napisał pan Jonkaitis, też zesłaniec i to jeszcze w bardzo młodym wieku. A zatem wreszcie nasza syberyjska, gehenna epopeja doznała pięknego ośpiewania, rzeklibyśmy. Jeżeli coś trafia do pieśni, to żyć będzie wiecznie. No ale wróćmy do Piłsudskiego. Zrozstaliśmy się z nim w momencie, gdy jako państwo dąbrowscy on i jego ówczesna żona Maria Skoplewskich-Juszkiewiczowa-Piłsudska zostali aresztowani. No, już wspomniałem, różne były domysły, że ktoś sypnął, że coś, ale ostatecznie było dochodzenie partyjne w CKR-ze, czyli Centralnym Komitecie Robotniczym i okazało się, że kolega Malinowski, po prostu kupiwszy pakę rys, pakę to jest takich kilka paczek, i no, poszedł prosto do Ziuka, żeby mu przynieść świeże, tak powiem, kartki do drukowania robotnika. No, nie domyślił się, potem już tego bardzo przestrzegano, nie domyślił się, że przecież tam siedział agent i po prostu patrzył, kto tu kupuje dużo papieru. Oczywiście 9 razy mógł się pomylić, ale za 10 trafił. No i to właśnie było to. Tu trzeba przyznać jedną rzecz. W ogóle się nie zorientowano, że to jest Piłsudski. Pytano go o towarzysza Wiktora, to właśnie było. To on nic nie wiedział. Pytano go o innych, też nic nie wiedział. No w ogóle wziął wszystko na siebie, no ale całą maszynę znaleziono. Nawet 35 numer był do połowy złożony. On potem wyszedł gdzie indziej pod inną nazwą. W ogóle zdołano to jakoś zmylić w ogóle tych carskich tropicieli. Natomiast w pewnym momencie zdecydowano, że to jednak jest ważny jakiś człowiek. No poznali się na nim, mówiąc krótko, chyba z zachowania. I trzeba go odekspediować do Warszawy. I tutaj nastąpiła rzecz niebywała. Mianowicie, żeby go przetransportować pociągiem, no to przede wszystkim pociąg był odpowiednio przygotowany, no może nie opancerzony, ale na pewno uzbrojony, praktycznie nie było w nim pasażerów. To był pociąg wojskowy. Przejechał on z Łodzi na Warszawę Zachodnią, stąd obwodnicą go przesłano na tak zwany most pod Cytadelą. Względnie kolejowy, go w latach 80. zbudowano ze względu na artylerię, którą przywożono i to był jedyny kawałek, w którym był tor i normalny, czyli tak zwany francuski rozmiar, i tor angielski, czyli ten szeroki torowy, który Rosjanie przyjęli, no właśnie ze względów wojskowych. Dowieziono go pod samą Cytadelę, a tam ustawiono 2 pułki w 4 rzędy, które z pochodniami w ręku w nocy no, oddawały salut Piłsudskiemu. Piłsudski zresztą wspomniał potem w rozmowie z córkami, że pierwszy raz się poczuł jako przywódca narodu, kiedy go prowadzono wśród tego szpaleru, jako wyjątkowego zbrodniarza, przestępcę i groźnego dla caratu. I mówił, że do tej pory to ja się czułem no, zwykłym działaczem. No wprawdzie mnie tam za tą Syberię bardzo wyróżniano, ale ja sam siebie nie wyróżniałem. Od tej pory uwierzyłem, że jestem kimś, jak zobaczyłem, jakie siły carat zmobilizował, żeby on przypadkiem gdzieś nie uciekł. No, uciekać nawet zamiaru nie miał, ponieważ uciec to można, jak się ma z zewnątrz dojście, a nie z wewnątrz, bo nawet nie wiadomo, gdzie uciec. W Warszawie to on może i by wiedział, chociaż rzadko bywał i słabo znał Warszawę do pewnego momentu oczywiście. Natomiast tutaj umieszczono go w celi Trauguta, żeby było ciekawie, więc jest jakiś przekaz duchowy. I w tym momencie Piłsudski zaczął udawać obłąkanie. Robił to zresztą świetnie, co potwierdza stare chińskie przysłowie, że żeby udawać głupiego, trzeba nie być głupim. I to mu się udało. ale prawdopodobnie by mu się to nie udało, gdyby nie taki jeden drobiazg, który zaważył w jego życiu. Otóż w czasie zesłania w takiej wsi Tunka, ona jest na środku takiej równiny, piękna zresztą, z lewej strony góry, z prawej góry, Irkuć tam płynie, żyli stepowym życiem burjaci. Zwykle Rosjanie się do nich odnosili, no jak Anglicy, czy jak Amerykanie do Indian, no na odległość strzału. Polacy natomiast, zesłańcy troszeczkę lepiej, ale też uważali ich za podludzi. Oni sobie byli od sprzątania, od wynoszenia tam i tak dalej. Natomiast Piłsudski nie. Piłsudski się zaprzyjaźnił z kilkoma burjatami, zresztą świetnymi myśliwymi, i umiał wiele słów po burjacku. Witał się po burjacku, jakieś tam drobne zdania, które najczęściej człowiek wymienia, dziękuję, przepraszam i tak dalej. Umiał z nimi wymienić. Zresztą widać, go to ciekawiło. I nagle jego lekarzem, który miał go zbadać, był burjat, który został oddelegowany. Sawijczew się nazywał lub coś w tym rodzaju. I on zdumiony usłyszał, jak go Piłsudski po burjacku wita. Burgunduły. No i ten mu odpowiedział tak samo. No i zaczęli się między sobą kontaktować. Nie muszę mówić, że ten burjat się piorunem zorientował, że do głupich to on nie należy, ale mu wystawił świetne papiery. On zresztą, czyli Piłsudski, demonstrował niechęć do mundurów, fobię taką, no i to, że go chcą otruć, więc jadał tylko jajka i jakieś tam zapieczętowane rzeczy, które mu gdzieś dosyłano. No więc rzeczywiście obsługa była w wielkim, jak to mówią Rosjanie, wastorgie, czyli zmieszaniu, no jak to jakiś obłąd, no nienormalny, no krócej mówiąc. No. Zresztą wszyscy ludzie normalni są najczęściej brani za nienormalnych. I nie zdziwili się opinii owegoż właśnie lekarza burjata, który napisał schizofrenia, jakaś tam, no jasność pomroczna powiedzmy, naszym językiem. No i w tej sytuacji, no to jak tu Bolnego trzymać w cytadeli? Jeszcze coś narozrabia, jeszcze się powiesi, jeszcze to. No wszyscy się go tam starali pozbyć. Ostatecznie wpakowano go do więziennego pociągu na Dworcu Zachodnim. I tu przypomnę warszawiakom, którzy pewnie w większości mnie słuchają, że tam był plac Syberia, bardzo ważny. No dzisiaj to jest, zdaje się, plac pocztowy, tak od strony ulicy Kolejowej. Trudno go tam znaleźć, ale ja dokopałem się tam tych bruku, takich brukowanej części, pod którą jeszcze były stare rozstawy torów szerokotorowych. Prawdopodobnie tu zaczynała się najdłuższa linia kolejowa świata, która zakończyła się w Władywostoku, a właściwie w Nachodce, no nad samą Zatoką. I to jest, nie ma dłuższej na świecie, jak do tej pory, jednoliniowej, to znaczy takiego ciągu. Bo jak się tam połączy, no to oczywiście można prawie świat objechać. Natomiast to była w owym czasie i do dziś jest najdłuższa linia, była szerokotorowa. A zatem tąże linią wyekspediowano go w bardzo szybkim czasie, właściwie petersburską linią, do Petersburga. I tutaj trafił do przytułku świętego Mikołaja. Zachowywał się tam w miarę uczciwie, przyzwoicie, a jego przyjaciele natychmiast zadziałali i niejaki pan Mazurkiewicz zmienił swoją, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przygotowanie lekarskie, swoją profesję i stał się właśnie pomocnikiem psychiatrycznym. Tylko po to, żeby trafić do owego priutu, czyli coś w rodzaju między szpitalem a przytułkiem dla obłąkanych, i móc tam odbyć praktyki. No i rzeczywiście go tam przyjęto. Film o Piłsudskim niestety wchodzi w fantazję, a bardzo niepotrzebnie, dlatego że autentyczne wydarzenie, które znamy aż z trzech stron, jest o wiele ciekawsze od takich durnowatych wymysłów, że go tam niby łapali, że to, że śmoże owo. Nie, to było bardzo inteligentnie zrobione, jeszcze ta bramka się nawet zachowała prawie do dzisiejszych czasów. I w związku z tym można było zobaczyć, jak ta ucieczka przebiegała. No, przebiegała w bardzo ciekawy sposób. 15 maja 1901 roku Mazurkiewicz przyszedł na dyżur, tam pokwitował wszystko, co trzeba, przyniósł ubrania cywilne, przebrał się Piłsudski i wyruszyli w kierunku bramy, ale brama była zamknięta. No i zaczął się problem, dlatego że nie było groza w pewnym sensie. I w tym momencie zrozumiano, że trzeba wyjść innym wyjściem. No i rzeczywiście udano się do tylniego wyjścia i tam na szczęście brama była otwarta. I w trakcie tegoż przechodzenia, tam już czekała dorożka zresztą w pobliżu, nie nastąpiły żadne dramatyczne okoliczności. Wszyscy byli senni, tam nikt specjalnie na... Wszyscy byli przekonani, że tu są prawdziwi wariaci. Tymczasem Piłsudski piorunem, gdy wsiadł, natychmiast zarządzono, zresztą jego obstawa za tym stała, wyjazd na dworzec rewelski, czyli talliński, żeby natychmiast opuścił Petersburg, no bo go będą ścigać, no głównie tam, gdzie powinien być po ucieczce, czyli u znajomych. Piłsudski w tym momencie, tak prawdopodobnie, bo to się do końca nie da już ustalić, kazał się zawieźć do tak zwanego likierno-wodczanego zawoda i tam przyjrzał się swojemu ojcu. Ojcu, który był dyrektorem tego, tam gdzieś po jakiejś znajomości, gdy odebrano im majątek, no to ojciec tam pracował. Nie mógł do niego podejść, bo byłoby to już bardzo poważne zagrożenie, ale przyglądał mu się, pożegnał się jakby z ojcem. Już go potem więcej nie zobaczył. Ojciec rok później zmarł i tam w Petersburgu jest gdzieś pochowany na katolickim cmentarzu. I dopiero wtedy dorożkarz zaciął konia i pędem na rewelski dworzec do Tallina pojechał. Czyli Rewla, jak to wtedy nazywano. Nazwa jest duńska, może szwedzka. W każdym razie Tallin po istońsku znaczy gród Duńczyków. A Rewel, a jak to Rewel? Jakieś takie bałtycka nazwa. I tam pociągiem, piorunem przejechał do Rygi, z Rygi do Wilna. Tam się przedstawił rodzinie w porę, też tajemniczo w umówionym miejscu, po czym wywieziono go na Polesie. I tam zrobiono mu zdjęcie. Bardzo fajne takie zdjęcie, już śnieg spadł, on ze strzelbą gdzieś tam w tajdze. No i oczywiście w pełno można było w okresie między wojną zobaczyć Piłsudski na Syberii. Problem jest taki, że na Syberii nie było aparatów fotograficznych i nikt mu takiego świetnego zdjęcia nie mógł zrobić. Im lepsze zdjęcie, tym bardziej podejrzane. Oczywiście ono było na Polesiu. Tam się spotkał z panią Piłsudską Koplewską. Ona już tam na niego czekała. Potem przez Wołyń, prawdopodobnie przez Kijów, przejechali do Zamościa. I tu w Zamościu już na niego czekał leśniczy Zamojskich, który go przeprowadził w 1902 roku przez granicę. Tam był taki niewielki mostek na Tanwi, a Tanew była graniczną rzeką między Austrią a Rosją. I oczywiście tamtędy szmuglowano. To było w bardzo zaszytym miejscu. Potem oznaczono to miejsce w okresie międzywojennym, potem zniszczono to miejsce. Nie wiem, co dzisiaj, chyba też już z powrotem oznaczono. W każdym razie wszedł on do monarchii austro-węgierskiej, gdzie mógł pełną duszą czuć się Polakiem. Odwiedził Lwów i we Lwowie spotkał kogo? Spotkał Bronisława Szwarcego, tego samego, który go żegnał w Tunce i oddał mu pod opiekę synów Afanasija Michalewicza, doktora ukraińskiej narodowości, z którym tak wiele go łączyło. Posłuchajmy pieśni. Czy Piłsudski był naprawdę socjalistą? On był, jeżeli już można go nazwać, to socjalistą wybiórczym. Sam mówi, że kapitałem Marksa to w kąt swojej izby rzucił tam na Syberii. W ogóle nie, twierdząc, że to są brednie. Zresztą miał rację. Generalnie to były brednie. Natomiast jedna rzecz była tam istotna, której się uczepił i którą wprawdzie się nazywało socjalizmem, ale to socjalizm miał pośrednio tylko coś wspólnego. Zburzenie starego porządku. No więc socjalizm Marksa zakładał totalne zburzenie wszystkiego, co jest, bo jest w ogóle do chrzanu, udeptać ziemię i zacząć od nowa, idealny, już pełny, naukowy, pseudo oczywiście i tak dalej. I co było najciekawsze? Cały marksizm był deterministyczny. To znaczy on twierdził, że tak musi być, czy ktoś chce, czy nie chce, bo taki jest siła rozwoju. No i tak jak się drzewo rozwija z nasiona, jak cokolwiek się dziecko też w łonie matki. Tak, i to się też musi tak rozwinąć. Tam były te 4 etapy czy 5. No i ta wspólnota już mało pierwotna miała się rzeczywiście na świecie rozprzestrzenić. On to w tym momencie to odcinał jakby od swojego myślenia. Twierdził, użyć go trzeba jak dynamitu do wysadzenia caratu, a potem to sobie poradzimy już bez marksizmu. I tak zresztą w jego życiu to wyglądało. Natomiast w samym Lwowie jest on inspiratorem bardzo ciekawych działań. Tam panuje swoboda. Rzeczywiście zawiązały się już związki Sokole, czyli takich gimnastycznych zapaleńców, którzy już się szykowali. Co tu kryć? Te kije od szczotki to były przyszłe karabiny, którymi trenowali musztry. I w tym momencie wstrząsa, czy też zapowiada się wojna Japonii z Rosją. Piłsudski podejmuje wyprawę do Japonii. Razem z Tytusem Filipowiczem płynie najpierw do Anglii, tam z Liverpoolu statkiem przepłynął do Nowego Jorku. Tam już go przyjęła Polonia, no ta bardziej socjalistyczna. Z Nowego Jorku wyprawiono go do Chicago. Tam miał przemówienie, miał właściwie referat. Bardzo zresztą ciekawy, wszystkim się podobał styl, w jakim mówił. Świetnym mówcą był. Gdyby nie był marszałkiem, to byłby naprawdę dobrym pisarzem na miarę Nobla. Tam wsiadł w tak zwany Pony Express. To był gigant, no, kiedyś to była konna poczta, a teraz to oczywiście był normalny pociąg, który przez 4 doby i równo 4 doby pędził przez prerię Ameryki. Oglądał tam bizony, oglądał resztki Indian. No pamiętajmy, w tym czasie już zginęli ostatni z Wodłundę Tni i właściwie pozostały po nich tylko pióropusze. Dotarł do San Francisco, tam przez Premontry, gdzie się spotkały te dwie linie, bo tak z dwóch stron budowano je kiedyś. I tam wsiadł na statek Koptik i tym Koptikiem, puch, 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 bo to był na parę, popłynęli do Honolulu. Odwiedził Hawaje, zresztą opowiadał, jak tam wędrował po nich, ledwo się nie spóźnił, i następnym statkiem, już nie pamiętam jakim, dopłynęli do Yokohamy. I tam rozmawiał w sztabie generalnym o możliwości pomocy. Oczywiście był taki agent brytyjski, Douglas, który spowodował, że Piłsudski spotkał się z Dmowskim w angielskim hotelu w Yokohamie. 6 godzin rozmawiali, tylko sushi im tam donoszono co chwila i jakąś mocną wódkę, sake, i rozprawili się ze sobą. Jeden zrozumiał drugiego, chociaż oczywiście się nie zgadzali ze sobą. I tu jest zdumiewająca rzecz. Dzisiaj możemy powiedzieć, dla Dmowskiego istotny był naród polski, który ma stworzyć państwo. Dla Piłsudskiego istotna była Rzeczpospolita, którą mają odtworzyć jej byłe narody. No i tu oczywiście jest rozjazd. Dmowski teoretycznie zaszkodził idei Piłsudskiego stworzenia Legionu Polskiego w Japonii, ale Piłsudski się sam połapał i sztab mu to podpowiedział, że nie ma co tworzyć z tych więźniów, których wzięto do niewoli w czasie wojny w Mandżurii, ponieważ oni chcą wrócić do domu, a jak przejdą na stronę przeciwną, to co z nimi Japonia zrobi? No, trudno, żeby trzymała korpus polski dalej. W związku z tym zamieniono ten pomysł bardzo szybko na dofinansowanie 20 000 ówczesnych funtów. To chyba ze 100 000 dzisiaj. Za to kupiono Browningi, a z tych Browningów wystrzelono do Wojska Carskiego dnia 13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim. O tym za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Krzysztof Jabłonka. Za konsoletą był Mikołaj. Dziękuję.